Drugi tekst części historycznej jest mojego autorstwa, a nosi tytuł Schyłek prowincji ruskiej Bożobrodków w świetle XIX-wiecznych schematyzmów diecezji przemyskiej. Do napisania tego tekstu skłoniły mnie, nie ukrywam, mity krążące wokół ostatnich lat funkcjonowania zarówno konwentu przewodzkiego, kanoników regularnych w Roku Bożego i całej prowincji ruskiej. W literaturze pojawiało się do tej pory wiele uproszczeń, wiele przekłamań utożsamiających przede wszystkim kasatę domu generalnego w Niechowie, która została przeprowadzona przez arcybiskupa Franciszka Skarbek-Malczewskiego, działającego w porozumieniu z władzami carskimi w roku 1819. No i do tej pory autorzy pisali, że rzekomo ta kasata oznaczała również kasatę domów zakonnych na terenie diecezji przemyskiej. Nic bardziej mylnego. Prowincja ruska cały czas funkcjonowała. Ostatni prowincja Michał Pieniążek z lat 1839 roku i dopiero w latach 40. XIX wieku tak naprawdę Bożobrodków włączono do kleru diecezji przemyskiej, do kleru duchowieństwa diecezjalnego. Ja postarałem się prześledzić właśnie w schematyzmach, bo zbyt wielu innych źródeł archiwalnych nie ma. Na szczęście były wydawane w początku wieku XIX schematyzmy diecezji przemyskiej, które również obejmowały zakonników pracujących na terenie naszej diecezji. To umożliwiło mi prześledzenie sekwencji wydarzeń, wyznaczenie także ich dat, wydarzeń, które doprowadziły do wygaszenia działalności zakonu, wygaszenia działalności prowincji ruskiej. Udało mi się ustalić także nazwę kilkunastu miejscowości, gdzie Bożobrodcy posługiwali poza własnymi kościołami, bo to nie tylko te 7 placówek, o których wspominałem, od Leżajska przez Giedlarową, Gniewczynę, Przewóz, Użyjowice, Ludołowice i Tuligłowa, ale kilkanaście innych miejscowości, gdzie byli oni zaangażowani w duszpasterstwo o charakterze parafialnym poza własnymi kościołami. Ustawiłem także nazwisko ostatniego Bożobrodcy. Kto to był, to Państwo się dowiedzą z artykułu i biogramy jego i 38 innych ostatnich zakonników także umieściłem w tym opracowaniu. I mamy drugą część, drugi segment książki, Historia sztuki. Znalazł się tam artykuł poświęcony Szczelnicy Przewodzkiej. O napisanie tego artykułu poprosiłem pana profesora Przemysława Mrozowskiego, a kontakt nawiązaliśmy w ten sposób, że za pośrednictwem pana profesora Jakuba Adamskiego profesor Mrozowski zwrócił się do mnie o fotografię Szczelnicy jeszcze 1,5 czy 2 lata temu. I kiedy planowaliśmy z dyrektorem muzeum konferencję Bożobrodcy Przewodzcy II, wtedy pojawił się pomysł, żeby pana profesora, byłego dyrektora Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie, profesora Przemysława Mrozowskiego, poprosić o opracowanie właśnie dogłębne Szczelnicy Przewodzkiej, bardzo cennego zabytku. I nie ukrywam, że opracowanie to przyniosło wręcz rewolucyjne ustalenie dotyczące datacji Szczelnicy. Uważano do tej pory, że pochodzi ona z roku 1400 i znajdowała się w pierwszym kościele przeworskim pod wezwaniem świętej Katarzyny. Szczelnica jest młodsza, z którego roku pochodzi, Państwo się dowiedzą z artykułu profesora. W tekście tym znalazły się także inne cenne ustalenia, między innymi dotyczące bogatego programu heraldycznego na tej Szczelnicy się znajdującego programu symboliczno-ikonograficznego. Profesor jest także semiologiem, rzecz można, zajmuje się symboliką chrześcijańską okresu średniowiecza i okresu nowożytnego, więc wszystkie te symbole może na co dzień takie trudne w interpretacji profesor poddał analizie i licznym wyjaśnieniom. I odniósł się także do szczegółów technicznych, bo to jest ciekawe. Kto mógł tę szczelnicę wykonać i dlaczego i czym ona różni się od innych szczelnic, a 8 takich spiżowych szczelnic zachowało się z okresu średniowiecza na terenie Małopolski, na terenie Rusi Koronnej. I kolejny tekst, również bardzo interesujący, o tajemniczych przedstawieniach alegorycznych w kartuszach stali. Wiele osób odwiedzających Bazylikę Przeworską zwraca uwagę na te kartusze, na te wizerunki i łacińskie maksymy, w które te wizerunki są zaopatrzone. I pamiętam, że w październiku 2022 roku, kiedy z panią profesor Milewską-Waźmińską, jej małżonkiem, zwiedzaliśmy bazylikę, pani profesor zainteresowała się bardzo tymi kartuszami i złożyła wówczas taką deklarację, że jeśli będzie organizowana kolejna taka konferencja, to ona bardzo chętnie ten temat omówi. Więc powołując się na tę deklarację, zwróciłem się do pani profesor Milewskiej-Waźmińskiej, która jest neolatynistką, jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, o przygotowanie tego artykułu. Artykuł: treść, symbolika i wzorce emblematów kartusza wieńczących stalne prezbiterium Bazyliki Świętego Ducha w Przeworsku. W pierwszej części artykułu znajdziemy takie informacje, które prepozyt przeworski zlecił wykonanie stali, po jakie inspiracje sięgał twórca tych przedstawień emblematycznych, skąd czerpał te inspiracje. A w drugiej części autorka podaje opis każdego z tych kartuszy, podaje tłumaczenie łacińskiej maksymy i podaje interpretację, jak należy interpretować te wizerunki umieszczone w kartuszach. I dwa kolejne artykuły znalazły się w części zatytułowanej Kultura intelektualna i duchowa. One dotyczą postaci i dzieł księdza Jakuba Ladyńskiego, który w latach 1739-44 był prepozytem przeworskim, później został prepozytem generalnym konwentu Miechowskiego w Żobrowcu. I ksiądz profesor dr habilitowany Janusz Królikowski, który nie mógł przybyć na wrześniową konferencję, ale przesłał swój artykuł do książki. Ten artykuł nosi tytuł Nawiedzenie grobu Chrystusa, Visitatio Sepulchri w polskiej pobożności paschalnej, wkład Bożogrobca księdza Jakuba Radlińskiego. Na ilustracji jest wizerunek Radlińskiego ze zbiorów Muzeum w Miechowie. I trzeba powiedzieć, że spośród tych wszystkich tekstów to ten ma największy związek z pierwszą częścią naszego wydarzenia. Najwięcej wątków biblijnych się pojawia właśnie w tym tekście, albowiem ksiądz profesor poddał analizie zawartość dzieła Grób Wielkopiątkowy Radlińskiego, wydanego w roku 1730, zawierającego liczne medytacje o grobie Bożym pióra wybitnego tegoż Bożogrobcy. Zaprezentował również takie teologiczne dociekania Radlińskiego, odniósł się do porównań, po jakie sięgał autor, i także zwrócił uwagę, w jaki sposób Radliński przyczynił się tym swoim dziełem do szerzenia kultu grobu Chrystusa. Kolejnemu dziełu tegoż zasłużonego zakonnika jest poświęcony artykuł księdza doktora Andrzeja Kwaśniewskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zatytułowany Rozważania autorstwa Jakuba Radlińskiego dedykowane Bractwu Kapłańskiemu. Autor, ksiądz dr Andrzej Kwaśniewski, w tej chwili realizuje potężny grant narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki zatytułowany Nowożytne Piśmiennictwo Bożogrobców w Polsce. I wśród tych licznych dzieł bada również dzieło Radlińskiego, Tron Królewski, Świętemu Królewskiemu Najwyższemu Kapłaństwu Chrystusowemu w sercach ludzkich wystawiony z roku 1735. To jest publikacja przeznaczona dla Bractwa Kapłańskiego działającego na terenie diecezji przemyskiej w XVIII wieku. Więc dowiemy się, czym były Bractwa Kapłańskie, dlaczego to akurat Radlińskiego poproszono, chociaż kapłanem diecezjalnym nie był, tylko zakonnikiem, o napisanie tego dzieła i jakie wątki związane z przeworskiem możemy znaleźć w tej publikacji. I ostatni w zbiorze artykuł to artykuł doktora Franciszka Mroza z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i doktora Łukasza Mroza, dyrektora Muzeum w Przeworsku, zatytułowany Kaplice Bożego Grobu w przestrzeni pielgrzymowania Polski. Tekst zawiera kompletny wykaz replik grobu Bożego znajdujących się w obecnych granicach Polski, dowiemy się, w jakim czasie powstawały te repliki, kim byli fundatorzy, z jakimi wspólnotami zakonnymi były związane te inwestycje, te realizacje, i także autorzy po raz pierwszy zaproponowali typologię, podział tych kaplic Grobu Bożego znajdujących się na terenie Polski. Oczywiście przeworska replika Grobu Bożego na tej fotografii. I jeśli jeszcze Państwa nie przekonałem do sięgnięcia po książkę Bożogrobcy Przeworscy 2, to może przekonają Państwa ilustracje. Część ilustracyjna, 64 strony, na których znajdziemy 90 ilustracji. Część z nich została wykonana przez wspomnianego już pana Rafała Czerwińskiego, między innymi bardzo dokładne fotografie przedstawiające Szczelnicę Przeworską. Wszystkie elementy ikonograficzne, symboliczne, heraldyczne umieszczone na tej szczelnicy można z bliska zobaczyć. Wszystkie kartusze, także mamy mapy, ryciny. Tutaj przykład kartusze właśnie, którą mi omówiła pani profesor Milewska-Waźmińska w swoim artykule, czy także świątynie, o których ja wspominałem, gdzie posługiwali bożogrobcy na terenie diecezji pszczyńskiej. Ten tom drugi, na ten tom drugi nie można spoglądać w oderwaniu od tomu pierwszego. Przygotowałem tutaj takie zestawienie dotyczące stanu badań nad bożogrobcami przeworskimi w odniesieniu do tomu pierwszego i tomu drugiego. Więc mamy tutaj oś czasu. Oczywiście ta pierwsza data, 1394, to jest rok powołania konwentu w Przeworsku, a 1846 to jest rok śmierci ostatniego prepozyta przeworskiego, Kacpra Mizerskiego. Jak widzimy, każdy z artykułów ma określone cezury czasowe. I kiedy te cezury czasowe naniesiemy na oś czasu, to zauważamy, że praktycznie niemal wszystkie etapy funkcjonowania konwentu przeworskiego kanoników regularnych Grobu Bożego zostały omówione. Albowiem w tomie pierwszym mamy tekst o początkach konwentu do czasu śmierci Jagieły, to jest tekst profesora Tadeusza Trajdosa. Taki bardzo obszerny jest, obszerne opracowanie, bo od XVI do XVIII wieku przełożenie konwentu przeworskiego pióra profesora Ryszarda Skrzyniarza, to jest także w tomie pierwszym. No i takim zwieńczeniem tego jest mój artykuł o schyłku zakonu, o schyłku prowincji ruskiej w pierwszej połowie wieku XIX, w tomie drugim. Te opracowania oczywiście chronologicznie się pokrywają ze sobą, chociażby przekrojowe opracowanie poświęcone szkolnictwu bożogrobców przeworsku, praktycznie od początku wieku XV po koniec wieku XVIII pióra profesora Ryszarda Skrzyniarza, to jest tom drugi. Spójrzmy teraz na tę kolejną przestrzeń tutaj. To jest mój artykuł o bractwach, które tutaj działały od... Artykuł dotyczy początku wieku XVII po lata 80. XVIII stulecia. To jest w tomie pierwszy. Ten mały taki fragment, takie niewielkie oznaczenie, bo on odnosi się do jednego konkretnego roku powstania tego, wydania drugim tego kazania księdza Jakuba Śliwskiego. Artykuł napisał ksiądz Andrzej Kwaśniewski, jest w tomie pierwszym. Kolejny to tekst księdza profesora Janusza Królikowskiego o dziele grup wielkopiątkowych pióra Jakuba Radzieckiego, wydane w roku 1730, stąd w tym miejscu na naszej osi czasu umiejscowiony ten artykuł, to jest tom drugi. I także w tomie drugim znalazła się ta analiza poświęcona książce Radyńskiego przeznaczonej dla Bractwa Kapłańskiego, ona wydana w 1735. Jak widzimy, to piśmieństwo bożogrobców głównie lokuje się w wieku XVIII i ostatni artykuł tutaj zasygnalizowany, no, pochodzi z tomu pierwszego, to jest artykuł pani profesor Barbary Bielskiej-Waźmińskiej o piśmiennictwie bożogrobców. I teraz podobna analiza dotyczy historii sztuki, chociaż to pewnie bardziej obrazowo byłoby nanieść te wszystkie informacje na plan naszej Przewolskiej Bazyliki, ale także na osi czasu można tutaj pokazać, które etapy z historii tego zespołu klasztornego zostało omówione. A więc profesor Jakub Adamski w tomie pierwszym pisał o gotyckiej architekturze kościoła, czyli od końca wieku XIV do mniej więcej połowy wieku XV, kiedy miała miejsce konsekracja świątyni. I również tego okresu średniowiecza dotyka wspomniany artykuł profesora Przemysława Brozowskiego o brązowej szczelnicy. W tomie drugim umieszczono. Największe przeobrażenia wnętrza świątyni następowały w wieku XVII i XVIII, stąd zasygnalizowany jest tutaj artykuł profesora Michała Waldzyńskiego o ołtarzu głównym, to w tomie pierwszym, ale nie tylko, bo nie tylko traktuje ten tekst o ołtarzu głównym, bo także o innych elementach małej architektury sakralnej i rzeźby we wnętrzu świątyni, jak chociaż była ambonia przewodzkiej, która powstała w 1720 roku. I te dwa kolejne teksty to są również teksty dotyczące XVIII-wiecznych elementów wyposażenia z tomu pierwszego ojca Cypriana Moryca o świętym obrazie świętego Sebastiana i świętego Walentego z Bazyliki, w tomie drugim pióra pani Mielewskiej Woźwińskiej o stallach przewodzkich. No i na dole też ująłem te dwa przekrojowe artykuły braci Franciszka i Łukasza Mrozów o szlaku Bożobrodców w tomie pierwszym i o kaplicach grobu Bożego w tomie drugim. Cóż, na koniec trzeba powiedzieć, że przestrzeń świątyni każdej, głównie świątyni zabytkowej, to jest przestrzeń symboli. Żeby te symbole prawidłowo odczytywać, trzeba mieć wiedzę na temat ich znaczenia, na temat ich pochodzenia, na temat ich twórców. I myślę, że takim motywem przewodnim tego tomu drugiego to właśnie symbole. Symbole umieszczone na szczelnicy, symbole umieszczone w kartuszach stali, ale także symbole, którymi posługiwał się w swoich dziełach Bożobrodca Przewolski Jakub Radyński, a więc te symbole o znaczeniu teologicznym, symbole odnoszące się do dziedzictwa duchowego Bożobrodcu. Do lektury książki zapraszam, do dyskusji także w kuluarach, do zadawania pytań. I mam nadzieję, że książka zostanie bardzo życzliwie przez Państwa przyjęta. Dziękuję za uwagę.